Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowej Państwowej. Witam serdecznie władze miasta, pana burmistrza Zbigniewa Szaleńca, witam panią skarbnik, panią prezes CBS-u, panią naczelnik i oczywiście szanownych członków. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie po naszej przerwie wakacyjnej. Czas wracać do solidnej i mozolnej pracy. Także zaczynamy od dzisiejszego tematu naszego posiedzenia komisji, a mianowicie gospodarka mieszkaniowa w mieście, mieszkania komunalne, bieżący stan zadłużeń czynszowych i możliwość rozwiązania problemu. Otrzymaliśmy materiały zarówno tutaj od pani prezes, od pani naczelnik dostaliśmy przed chwileczką, także będę prosiła o krótkie zreferowanie. Myślę, że każdy się zapoznał z tymi materiałami. Zaczniemy może od pani naczelnik.
Przygotowałam taką krótką informację na temat polityki mieszkaniowej w gminie na bazie oczywiście naszego zasobu. Więc ogólnie mamy 1981 lokali mieszkalnych, 153 budynkach mieszkalnych. Na ogólną liczbę 160 lokali mieszkalnych przeznaczonych na najem socjalny. W tej ogólnej liczbie jest 1821 są mieszkania docelowe. W gminie obowiązuje uchwała, która pozwala nam dokonywać sprzedaży na określonych zasadach mieszkań. Jest to uchwała 470 z 2018 roku o zasadach sprzedaży właśnie lokali mieszkalnych i gruntów wiejskich. I lista mieszkań, które są właściwie budynków, w których jest sprzedaż mieszkań, jest publikowana po każdej zmianie na podstawie zarządzenia burmistrza. Ostatnie zarządzenie numer 83/2020 i lista została oczywiście wywieszona i publikowana na AIP-ie. Jeżeli chodzi o liczbę tych budynków, to wiadomo, może ona ulec zmianie, bo jeżeli na przykład uda nam się, bo jeszcze mamy budynki, które mamy wybudowane, tak tam wraca, że tam mamy problemy z łączeniem wspólnych mieszkaniowych, tam gdzie mamy tak zwane wspólne podatkowe. Jeżeli uda się to w końcu spiąć, a nie do końca to zależy od nas, to jest związane z tym, że niestety duża liczba osób biorących udział w tym procesie, są osoby starsze, są zgody, ciągle mamy nowe strony postępowania i stąd nie możemy tego regulować. Ale jak się udamy, to kolejne budynki będą tutaj w tym procesie do sprzedaży przygotowane. Jeżeli chodzi o planową sprzedaż na lata 2024-2029, bo to Państwo pytaliście, planujemy sprzedaż około 150 do 200 mieszkań ogólnie. Zakładamy, że sprzedaż będzie między 30 a 40 mieszkań rocznie. No, mieliśmy taką rekordową liczbę w zeszłym roku sprzedanych lokali mieszkalnych i myślę, że ta liczba się będzie na razie utrzymywać. Wyłączeniem ze może jeszcze powiem to, że zgodnie z naszą obowiązującą uchwałą przy sprzedaży lokali mieszkalnych stosuje się bonus w kwocie 40% zarówno przy sprzedaży lokali, jak i domów. Jest to stała modyfikata z naszego zasobu wyłączone są ze sprzedaży niektóre budynki mieszkalne i zgodnie z uchwałą to włączamy w budynki użyteczności publicznej związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, oświatowej i wychowawczej, takie, które są uznane za niezbędne na cele związane z wykonywaniem własnych gminy. Budynkach o specjalnym przeznaczeniu, również tam nie sprzedajemy takich mieszkań, no i również sprzedaje się mieszkań z budynkami przeznaczonych do rozgrywki. I kolejny element sprawozdania to jest sprzedaż mieszkań naszych domów fińskich w latach 2020-2023. I tutaj przedstawiliśmy Państwu taki krótki wykres, że w roku 2020 sprzedaliśmy 26 mieszkań, kolejne 43, 53 i teraz na chwilę obecną mamy sprzedane 19 do chwili obecnej. I kolejny wykres, tutaj pokazaliśmy Państwu, jaka jest wartość tych mieszkań, które sprzedajemy. I w 2023 roku planuje się sprzedaż właśnie około 40 mieszkań na wartość około 3 milionów. I tutaj w tym wykresie mamy Państwu przedstawioną informację, że właśnie tak bardzo, że tam mieszkalnych na przykład w roku 2020 to jest 7 113 819 zł. A po sprzedaży, po uzyskaniu bonifikat wpływa do budżetu na przykład 4 250 291 zł. Tak? Czy mamy takie, czym wartość rynkowa lokalu, a czym dochody, które ze sprzedaży tego lokalu uzyskujemy. No i kolejny wykres, na którym Państwo mają się tę informację, że rośnie wartość tych mieszkań. Systematycznie z roku na rok ta wartość jest wyższa i w tej chwili w związku z tym, co się dzieje na rynku mieszkaniowym i uruchomieniem kredytów, znowu te ceny mieszkań poszybowały w górę, także na pewno tutaj jest ten skutek trochę niższy, ale zrobiony na bazie poprzednich sprzedaży tegorocznych, natomiast teraz na pewno te ceny lokali będą zdecydowanie wyższe. W zasobie mieszkań komunalnych mamy nie tylko i wyłącznie mieszkania, które stanowią naszą własność, ale również dysponujemy lokalami mieszkalnymi w budynkach, które naszej własności nie stanowią. Tam oczywiście sprzedaży nie ma. Uruchomione jest to 14 budynków, które zostały, są objęte umowami najmu na bazie tak zwanych był taki kiedyś taki przymusowy zarząd.
Na podstawie decyzji.
Ale w latach 70. były takie decyzje, że nakładano obowiązek najmu na prywatnych nieruchomościach i te nieruchomości do tej pory znajdują się w naszym zarządzie. Tam, gdzie będzie możliwość, no to szybko były takie przypadki, że zwracali się już te budynki. To wymaga też dużo zawodu z naszej strony. Wymeldować się dla tych osób nowe mieszkania, odróżnić te mieszkania dopiero możemy oddać właścicielom. Ten zasób mieszkaniowy, który mamy, wiadomo, nie zaspokaja w pełni potrzeb mieszkaniowych naszych mieszkańców, stąd dosyć długa lista osób oczekujących na mieszkania. W tej chwili mamy na liście 142 osoby oczekujące na mieszkania i wśród tych osób mamy aż 104 osoby oczekujące na mieszkanie socjalne, czyli ten poziom zamożności naszego społeczeństwa jest dosyć niski i aż 49 osób z tego to są osoby oczekujące na mieszkania z wyroków eksmisyjnych. No myślę, że to są takie, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, w naszym zasobie to są takie najważniejsze informacje. No i też opisałam Państwu dodatkową informację, która jest chyba wszystkim już znana, to jest kwestia, która jest poruszana tutaj bardzo często, czyli budownictwo w TBS-ach, budowane w tej chwili budynki przez spółkę SIM. Na 21 listopada będzie 974 mieszkania i kolejne mieszkania, które powstaną na skutek realizacji inwestycji przez TBS do przy ulicy Wyszyńskiej. Myślę, że przy osiedlu Wyszyńskiego tak jest na chwale.
Ja mam takie tutaj pytanie Pani Naczelnik, bo wśród materiałów mamy wykaz domów chińskich przeznaczonych do sprzedaży. W jakim one są stanie, te 14 domów chińskich technicznym?
No to są mieszkania,
to są zamieszkane, to
się nadaje do mieszkania.
Dobra. Jedynie taki nie zamieszkały były na przyłomicy
Katoszkalowa. Matelki mamy dwa, które dają do sprzedaży.
To sprzedaży jako, bardziej jako działki, ale to ale pozostałe to są mieszkały.
Dobrze, ja nie mam pytań, czy Państwo... Bardzo proszę.
Pani Naczelnik, ja chciałam zapytać taką sprawę. Jeżeli ktoś miał dwa czy trzy lata temu wystąpił z wnioskiem o wykup mieszkania, ofera szacunkowej uzdrowiony przez rozwiązawcę, i znowu nie względu do roku czasu nie wykupił tego mieszkania. Może nie dostał kredytu, może nawet nie pieniędzy. Czy jak teraz polega ten wniosek, czy będzie ponownie rozwiązawca, czy...
Musi być parę rzeczoznawca, dlatego że opera szacunkowa uważa, że jest tylko 12 miesięcy. O tym informujemy każdą osobę, która złożyła wniosek i w momencie tej wyceny zawsze mówimy, że opera jest ważna 12 miesięcy i no, zachęcamy jednak do realizacji.
Dziękuję. Dziękujemy Pani Naczelnik. Poproszę teraz Pani Prezydent o krótkie zreferowanie.
Pokażę mam Państwu od strony zaległości, które występują w spółce. Mamy 905 kontrahentów, teraz kwota to jest 1 668 000. Integracja jest przeprowadzona w spółce bardzo sprawnie, natomiast w większości to są najemcy, którzy oczekują na na wyrobki ekskluzywne. To są osoby niepłacące z czynszów, bez możliwości ściągnięcia od nich czynszów zakładowych, bo się ciągle będzie rozpad do momentu, kiedy ich nie wyeksplodują, przeważnie na lokach socjalnych, z kolejnością z lokalu socjalnego również nie będzie płacił. I to jest właśnie, te są zaległości. Bo mamy osoby, które też lubią nie płacić, ale po trzech miesiącach, jeżeli ich wezmiemy do zapłaty, to zapłacą we przyszłym. To wszystko Państwo macie tutaj artykułowane. Sprawy oddane do komornika, również w większości w tej chwili mamy kwestię, że przychodzą bezskuteczną egzekucję, ponieważ wiele dodatków, z których korzystają nasi najemcy, podlegają pod zanim. Te zaległości utrzymują się w miejscu, to jest około 14-15% wahających się. Także resztę wszystko Państwu przedstawiłam liczbowo. Mhm.
Mam takie pytanie Pani Prezes. Czy mieszkańcy chętnie spłacają, tak powiem, ratalnie te kwoty?
Jeżeli zwrócą się do nas poradę, to za każdym razem, w każdym jednym piśmie przypominamy, że mogą korzystać z tych rat jak najbardziej. Jest odsetek takich najemców, którzy przychodzą o ratę, później tych rat nie płacą. Ale drog korzysta, tak. Zachęcamy do korzystania z dodatków mieszkaniowych, no ale to wiadomo, każdy musi sobie indywidualnie.
Rozumiem, że ta kwota, która jest podana w materiałach, egzekucja bezskuteczna, 295 tysięcy, już nie jesteśmy w stanie tego odzyskać.
Czy my ponawiamy wyroki sądu, mówimy już na 3 latach, ale w większości nie, to nie będzie. Raczej to jest kwota do
umorzenia.
Będzie więcej. Widzimy tendencję, tak, troszkową akurat przy tych bezskutecznych egzekucjach.
Rozumiem. Ja dziękuję. Nie wiem, czy Państwo macie pytania. Paniom oczywiście dziękujemy. Jeśli Panie mają życzenie, można zostać. Jeśli nie, to można wracać do obowiązków
służbowych.
Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do zaopiniowania materiałów sesyjnych, czyli na naszej komisji. Projekt numer 139 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladź na lata 2023-2035. Kolejny projekt 140 w sprawie zmian w budżecie miasta. Bardzo proszę Pani Skarbnik.
Szanowni Państwo, przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest ściśle związany ze zmianami w budżecie i właściwie nie ma tam żadnych innych zmian, poza tym, że naniesione są zmiany, które są zaprojektowane w niniejszej uchwale. I tak, w dziale 750, rozdział 750-23, zwiększamy dochody i wydatki budżetu o kwotę 3112 zł. Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń pracowników Urzędu Miasta. W dziale 758, rozdział 758-01, zwiększamy dochody oraz z przeznaczeniem na wydatki w placówkach oświatowych o kwotę 67 850 zł. Co jest to zwiększenie subwencji oświatowej, które wynika z zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Oczywiście on jest niewystarczający i nie pokrywa tego zwiększenia. W dziale 758, rozdział 758-02 zwiększamy budżet miasta o kwotę 3 164 000 zł. Są to środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin. Na poprzedniej sesji wprowadzaliśmy około 4 300 000. Teraz przy 100 i została jeszcze końcówka do wprowadzenia. Myślę, że całkowicie te środki w następnej sesji, czyli te 9 200 tysięcy, będą już w budżecie miasta wprowadzone. W dziale 801, rozdział 801-01 zwiększamy dochody szkoły podstawowej budżetu miasta, a z tym samym szkoły podstawowej nr 4 o kwotę 1716 zł. Jest to odszkodowanie z tytułu zadania. I w dziale 926, rozdział 926-04 zwiększamy budżet o kwotę 6993 zł. Są to środki pozyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wynajmu pomieszczeń. Jeśli chodzi o wydatki budżetu, to dokonujemy przesunięcia pomiędzy działami 710 a 600 i zwiększamy o kwotę 16 057 zł składkę zmienną do GZD. To jest takie wyrównanie wynikające z rozliczenia jeszcze roku 2022. W dziale 750, rozdział 750-2723 również wprowadzamy te środki na szkolenia pracowników. Są to te środki, o których mówiłam, czyli z Powiatowego Urzędu Pracy, 3112 zł. W dziale 754, rozdział 754-12 zwiększamy budżet naszego tutaj Wydziału Straży Miejskiej z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla OSP. W tej chwili środki skończyły się, tam mamy złożonych ekwiwalentów na około 7,5 tysiąca złotych. Robimy zakładkę, czyli drugie tyle postanowiliśmy tutaj z panem burmistrzem dołożyć, żebyśmy co chwilę nie musieli kolejnych dokładać. W dziale 801.01 zwiększamy budżet placówek oświatowych o kwotę 69 566 zł. W rozdziale 801.04 zwiększamy budżet Wydziału Polityki Społecznej o kwotę 224 tysiące z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Wajka. W rozdziale 801.95 przesuwamy środki 2,5 miliona złotych. Głównie to są te środki po stronie dochodów z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów. Te środki zostaną przeznaczone, przesunięte do wydziału, który będzie na tym dzielił pomiędzy placówki oświatowe w zależności od potrzeb. To się sprawdza, bo jesteśmy w stanie zweryfikować rzeczywiście, ile w każdej szkole na jaki dzień brakuje. Tak jak się wrzuca do szkoły bezpośrednio, to nie mamy tego rozeznania, ile tam rzeczywiście z tego było wykorzystane, a ile wykorzystane nie jest. W dziale 915 niestety musimy zwiększyć budżet miasta o kwotę 400 tysięcy. Tyle będzie brakować najprawdopodobniej do końca roku na oświetlenie miasta, czyli rok do roku mniej więcej o taką kwotę. Chociaż MZBK napisał 450 tysięcy, ale myślimy, że 400 tysięcy powinno wystarczyć, dodatkowe 400 tysięcy na oświetlenie miasta, czyli taki wzrost rzeczywiście będzie około 30, rok do roku tych wydatków około 30% na energię, na oświetlenie miasta. W dziale 900, rozdział 917 zwiększamy budżet MZBK o kwotę 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont dachu na studni na rynku. I w dziale 926-04 pozyskaną przez MOSY kwotę dochodów wrzucamy do budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą tej jednostki. Uchwała nie powoduje zwiększenia deficytu, także to nie wymagało dodatkowych wprowadzenia wolnych środków czy jakichś innych środków. Dziękuję bardzo.
Ja mam takie pytanie pani skarbnik, bo troszkę się martwię o tą subwencję oświatową. Jak będzie do końca roku, czy nam wystarczy pieniążków?
Oczywiście pieniążków nam nie wystarczy. Ja akurat tutaj w tamtym tygodniu rozmowę taką krótką z burmistrzem przeprowadziłam, bo przeraziły mnie wydatki na półrocze w oświacie, które rok do roku nam wzrosło 5 milionów złotych. Ja nie ogarniam tego swoim rozumem. Natomiast prosto, 27 milionów wydatków mamy z hakiem poniesionych do półrocza w oświacie. W rozdziale 801.01 oświata i wychowania. Subwencji mamy 20 milionów. To proszę sobie zdawać, pomyśleć o tym, ile już na półrocze, ile nam zapewnia subwencja. Tak naprawdę środki do kwietnia nam zapewnia, czy to moje. Resztę wszystko płacimy ze swoich pieniędzy.
Nie dostaliśmy żadnej informacji z rządu, że na przykład dostaniemy jakieś...
Tutaj te 60 parę tysięcy, które jest projektowane w tej uchwale na zwiększenie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych, czyli 67 850.
Kropla w morzu.
Także obawiam się, że na grudzień nam zabraknie pieniędzy.
Fizycznie.
Niedobre informacje. Jeszcze mam takie pytanie, może bardziej techniczne, jeśli chodzi o ten remont dachu na studni. Tam się po prostu coś stało, czy to jest taki kompleksowy?
Chcemy wymienić te klepki, bo one też drewniane, bo w wielu miejscach już przegniły. Jak nie zrobimy tego, to przez zimę nam ten stół zacznie gnić i będą coraz większe szkody, więc postanowiłem zmienić to 20 kilka tysięcy, będzie kosztowała to przykrycie nowe. Jak on się nazywa? Gąd. Także, żeby nie było większych szkód, to trzeba to przeciwmą koniecznie zrobić.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do tych dwóch projektów? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pierwszy projekt numer 139 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladź na lata 2023-2035. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Wszyscy obecni. Nikt nie był przeciwny, kto się nie wstrzymał. I konsekwencja podjętej uchwały, czyli projekt 140 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2023. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Wszyscy obecni, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o projekty uchwał, mamy wyczerpane, ale otrzymaliśmy jeszcze taką informację tutaj od mieszkańca, który pisze, prosi o rozważenie możliwości obniżenia stawek podatku od nieruchomości. Otrzymaliśmy również odpowiedź od pani skarbnik. Ja jak najbardziej przychylam się do tej odpowiedzi, ponieważ sami wiemy, że wysokość stawek podatkowych na dany rok każdorazowo ustalana jest w oparciu o przepisy. Nie wiem, czy pani skarbnik chciałaby coś dodać jeszcze w tej kwestii.
Mogę dodać tyle, że co komisje tutaj rzeczywiście przedstawią sytuację finansową i wiecie Państwo, na co nam brakuje, czemu uzupełniamy i nie wiemy tak naprawdę, czy nam do końca roku środków starczy, ale to mówimy o tym roku. W trakcie roku stawek podatkowych się nie zmienia, bo obowiązują na cały rok. Natomiast na przyszły rok, no trudno, żebyśmy w tej sytuacji, gdzie wzrastają nam wydatki, jeszcze rozważali chociażby obniżenie tych podatków.
Nie wiemy, co nas czeka.
Ale w ogóle, proszę Państwa, porównanie tego, że porównanie z zmniejszeniem tutaj naszych, my nie możemy dodrukować sobie żadnych pieniędzy. My żyjemy z tego, co mamy z podatków od mieszkańców i od podatków od nieruchomości. No a wiemy, bo mówimy o tym, co na każdej niemal komisji, że tych środków nam najbardziej brakuje. Więc my takiego gestu jak rząd nie możemy zrobić.
Ja może jeszcze dodam, tak sobie najbardziej prosto jak się dało, nasze planowane dochody na ten rok z podatku od nieruchomości pomnożyłam razy te 15%, o których mówi Pan, no to jest blisko 4 miliony złotych, jeśli chodzi o skalę gminy. Oczywiście w tym jest podatek od osób prawnych w większości. Podatek od osób fizycznych to jest zaledwie 1/4, 1/5 z takich wpływów. No ale no, 4 milionów nie możemy sobie pozwolić, jeżeli nam brakuje kilkanaście.
Dokładnie. Czy Szanowni Państwo macie jeszcze jakieś pytania do tego? Bardzo proszę ponownie.
W zasadzie również podzielam tym przewodniczącym pogląd. Miasto potrzebuje pieniędzy jak najbardziej. I jestem za utrzymaniem na przyszłym stawek, to znaczy już nowych stawek podatku od nieruchomości, nie mówiąc o bonifikatach w tym temacie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę tutaj i no nie mogę się do końca zgodzić z uzasadnieniem pani skarbnik na pismo mieszkańców Czeladzi. Ja może przeczytam fragment tego uzasadnienia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na znaczący w ostatnich latach ubytek dochodów miasta z tytułu udziału w podatku PIT spowodowany zmianami ustawowymi w podatkach, który nie został zrekompensowany przez rząd. Jest to uzasadnienie, które powołuje się nie tylko pani, ale wiele tutaj osób z Urzędu Miasta. Powiem tak, jest to nie fair, bo te spadki z podatków PIT rzeczywiście istnieją, ale są dofinansowane inne przedsięwzięcia miasta. Razem już tutaj przed chwilą padła kwota 9 200 000 te dofinansowania na działalność, funkcjonowanie gminy. Bądźmy optymistą, pan burmistrz jest zawsze optymistą. I ja wierzę, bo też jestem,
ja też wierzę, że
po wyborach, no nie wiem, czy pan ma pewną dobrą pamięć, kiedy zapytał się, kiedy miasto gmina Czeladź za poprzedniej władzy koalicji dostała tyle środków zewnętrznych z rządu.
Ale panie, wracając, jeżeli mogę,
chciałbym swoją myśl skończyć. No do końca, tak jak powiedziałem, nie zgadzam się z tym akurat częścią uzasadnienia. Wystarczyłoby podać to, co rzeczywiście zaistniało, to znaczy porównać to z dynamiką wzrostu podatku nieruchomości w latach 2020, 2021 i 2022. Ta dynamika między rokiem 2020 a 2021 wynosiła 10% wzrostu podatków, między rokiem 2021-2022 15%. I tutaj wystarczyłoby podać, że co najmniej pokrywa sobie inflację, a nawet więcej, wzrost podatków był mniejszy od inflacji, bo inflacja sięgała prawie 19%, a podatki poszły do góry 15%. I to by wystarczyło, podejrzewam, mieszkańcom, że i tak te podatki utrzymują się w jakimś pewnym zakresie, a nawet to, co na końcu powiedziałem, a nawet są niższe od tych, które zżera inflację. Po co od razu pisać, że to wina rządu?
Bo to wystarczy jest panie radny, przepraszam, ja się
wystarczy takie uzasadnienie, które
jest... To uzasadnienie, które pan przytacza, jest naprawdę na okrętkę, tak? Jest takie, jakie panu pasuje. A przed chwilą żeśmy mówiłam państwu, że ceny prądu wzrastają o blisko 40%. Jak się to ma do inflacji i do tych wzrostów, o których pan mówi? Bo nie jest, inflacja nie jest miernikiem tego, ile wzrastają nam wydatki. Bo to w ogóle nie ma się nijak, bo tutaj jest wiele innych czynników. Wynagrodzenia, energia i inne. I to nie ma się nic do inflacji. Koszyk inflacyjny jest oparty o masło, cukier i podstawowe produkty inne, a nie o wzrosty prądu dla gminy. Dziękuję.
Wracam do meritum tego pisma mieszkańców. Chodzi o podatek od nieruchomości. Wystarczyło wyjaśnić, że i tak on jest mniejszy niż inflacja.
Ale jak dlaczego mieszkańców informować o sytuacji, jakimi się miasto
boją? Bo jakby tych pieniędzy nie zabrano, to być może bylibyśmy w stanie odpowiedzieć pozytywnie na apel mieszkańców i też obniżyć o 1-2% jak najbardziej. No ale niestety w tej sytuacji, gdyby tam było jakieś jedno słowo nieprawdy, to ja bym się z panem zgadzał, no ale niestety to jest prawda. Zabrano nam w 2022 20 milionów, a teraz uwzględniając inflację i wszystkie wzrosty dochodów, które na pewno budżet państwa ma z tytułu podatku, to już jest jakieś 30 milionów, a oddano nam 9 milionów. 20 milionów to jest luka, która jest nie do załatania. I powiedzmy sobie to, że nam będą dawać, ja za chwileczkę powiem o kolejnych, będzie się pan z tego cieszył, ja będę się pan chwalił o kolejnych dotacjach, no ale to są, za te dotacje nie możemy posprzątać miasta, nie możemy wykosić trawników, nie możemy zapłacić za prąd, za ciepło, nie możemy płac zapłacić, a to wszystko rośnie, no niesamowicie. No więc ten mieszkaniec, który pisze, słusznie być może myślą, bo skoro rząd to obniża, to czemu gmina nie obniży, więc musi powiedzieć dlaczego. Niestety, musi to powiedzieć. Czy panu to pasuje, czy nie, taka jest po prostu prawda.
Bardzo proszę, panie radny.
Jeżeli chodzi o dochody w podatku PIT, pan wspomniał, pan burmistrz wspominał ciągle o kwocie 20 milionów. Według raportu o stanie gminy, dochody z podatku PIT pomiędzy rokiem 2021-2022 zmniejszyły się o 15 milionów, a nie 20.
No, 20 się zmniejszyło. Ponieważ pan bazuje na danych planowanych, a do budżetu wpłynęło 59 milionów, natomiast na następny rok dano nam 39, to jest 20 milionów. Plan był 55, wpłynęło 59. Na bieżąco, to co powtarzałam, na bieżąco
niż
zaplanowano, bo był inny system, był bardziej przewidywalny, odwrotnie do tego, co mówi rząd. I na bieżąco wpływały to, co wpływało od mieszkańców, wpływało do budżetu gminy. A teraz jest tak, że to, co wpłynęło od mieszkańców w 2022, jest gdzieś mielone w budżecie i wpłynie na prawdopodobnie w 2024 dopiero. Jest to też nieuczciwe, moglibyśmy te pieniądze przekazać u nas na rachunku bankowym i korzystać z oprocentowania, a dysponuje nimi rząd przez 2 lata. Taka jest prawda.
Ja mam dokładnie tutaj z tego raportu spisane konkretne cyfry. Dochody w podatku PIT w roku 2021 wynosiły 59 570 189 zł. W 2022 te same dochody wynosiły 44 487 632.
39 milionów było zaplanowane przez ministra i potem po błaganiach wszystkich samorządów rozdysponowano dodatkowe 5 milionów.
Tak, które zostało przeniesione.
No właśnie, ale to tak nie możemy na to patrzeć, bo nie możemy być skazani na to, czy rząd nam da, czy rząd nam nie da. To są nasze. To nie jest łaska. To nie jest łaska. Pieniądze z PIT-ów są pieniądze.
Ale nie mówimy teraz o łasce.
Zmienia faktu, że to jest ogromna
kwota. Ale mówimy o kwocie. Nie 20, a 15. Od tego zacząłem mówić wywód. I to nie mówmy o żadnej łasce, po prostu dał i taka jest kwota przyszła na rachunek Urzędu Miasta, więc ona, ta strata nie wynosi.
Ale tego też Pan nie powie na 100%, dlatego że nam dano stałą kwotę przy tej 3 800 000 zł miesięcznie, tyle nam dawali, czy rosło w budżecie podatki miasta, czy nie rosły, a rok wcześniej rosły nam o 5 milionów, a dostawaliśmy równo kwotę 3 800 000. Więc należy założyć, że skoro w 2022 roku wzrosło nam w stosunku do planu o 5 milionów, to podobnie mogło się wydarzyć w 2023 roku, w 2022 roku, że też mogło wzrosnąć o 5 milionów, a może i więcej. I tak bo gospodarka jeszcze się kręciła. A w tym roku to jestem przekonany, że co najmniej byśmy dodatkowo dostali jakieś 10 albo 15 milionów, bo tak dochody rosną, płace rosną, wszystkie dochody przedsiębiorstw, to dostalibyśmy znacznie więcej. I wtedy mówi Pan uczciwie, bo ile rząd pozyskał, tyle musiał podzielić. A teraz rząd, że obojętne ile pozyska, podzielił stałą kwotę i tak dokładnie nie wiemy, ileśmy stracili. No to jak nam dopłacili te 5 milionów, no to faktycznie mogę tutaj Panu przyznać rację, że faktycznie się okazało 15. Ale na początku roku było to 20 milionów. Ja jestem przekonany, że 5 milionów byśmy dostali dodatkowo jeszcze z podziału takiego ostatecznego. A tu już nie było na to szansy, bo rząd powiedział, robimy Wam dobrze, daję Wam stałą kwotę, żebyście wiedzieli, jak je zaplanować, żebyście mogli wszystkie wydatki sobie rozplanować. No i tak nam dali, że nam brakuje cały czas. W tym roku też mówimy o 20 milionach, a pewno byłoby 30 milionów. No i dali nam 9 milionów dodali. No to wie Pan co, no mamy się cieszyć, że nagle ktoś nam cyka po kawałku. Dlaczego tak zrobiono? A nie zrobiono tak, jak było, że odpis jest stały i stale gmina, ile sobie gmina zarobi, tyle ma. Przecież to jest najuczciwsze, tak było przez 30 lat. I ktoś to zmienił. Przez 30 lat wiedzieliśmy, że jak będziemy gminę rozwijać, będziemy gospodarkę rozwijać, mieszkańcy będą coraz bogatsi, to ich gmina będzie coraz bogatsza. A teraz zmieniono to i nie zależy od tego, czy gmina będzie rozwijać, czy nie, a im się słabiej rozwija, tym więcej dostaje pieniędzy od rządu. Taka jest polityka. Czyli w zasadzie się nie opłaci ciężko pracować, bo jakbyśmy mieli niskie dochody, to nam by może dali więcej pieniędzy. Czy to jest uczciwe? Wydaje mi się, że nie. Ale tego co, nie przelicytujmy się, Pan, my tego pisma nie zmienimy, takie jest nasze zdanie i ja proponuję, żeby komisja przyjęła to do wiadomości, bo nie ma tam jednego słowa nieprawdy, to jest po prostu prawda.
No i ostatnie zdanie, Panie Radny, i przejdziemy do głosowania.
Pod wieloma względami zgadzam się z wypowiedzią Pana Burmistrza. Jednak najważniejsze jest to, że żeśmy uzgodnili już, że to nie 20 milionów jest różnicy, tylko 15. A chciałbym powiedzieć, że jeszcze rok się skończył i być może ta różnica się znacznie zmniejszy, ponieważ pamiętam w 2020 roku przy zmianie ustawy w podatku PIT tutaj były takie obawy, ciągle mówiono, że no, zabraknie nam pieniędzy i tak dalej, ponieważ ten podatek PIT, no, tam była ta zmiana 26 lat z podatku,
tak,
i,
tak, tak, tak.
I przypomnę jeszcze raz cyfry, 2020 skończyło się 35 milionów dochody w podatku PIT, 35 637, 782 i wówczas były te obawy, co to będzie, a w 2021 roku one były już nie 30 tam parę, tylko 59 570 tysięcy.
Tylko dlatego, że pozostawiono zasadę, ile zarobicie, tyle dostaniecie. A nie tak jak teraz, że obecnie ile zarobicie, macie 3800 miesięcznie. Gdyby tak zostawili, to my byśmy tam pracowali ciężko dalej, mieszkańcy pracowali i być może znowu byśmy poszli do przodu. Ale nie, powiedzieli, że dostaniecie sztywną stawkę i nic więcej. A może coś wam damy, a może nie damy. No więc gdyby zostawili nas chyba na tych starych zasadach, to jakoś byśmy się może odbudowali, ale w tym przypadku to nie wiadomo jak będzie, no naprawdę. A wtedy nam uszczelnili niewiele, bo uszczelnili nam 2 miliony złotych, a teraz nam uszczelnili 20 milionów, potem dołożyli 5. Ale 15 na minusie jesteśmy. No i teraz w tym roku jest podobnie, więc nie ma, wie pan co, ja mi się wydaje, że nie ma co kruszyć tutaj kopii o to, bo no nie przekona pan nikogo, że jak nam zabierają pieniądze, to jest lepiej niż jak nie zabierają. Tylko po prostu się dziwię, że pan nie, razem nie jest z nami i nie zabiega o to, żeby tą sytuację zmienić. Ale zadowolę, jeżeli pana mogę zadowolić też, żeby pan mógł się pochwalić na Facebooku też, bo ja już pochwaliłem rząd.
Nie czytałem.
No to zaraz pan pochwali. Znowu nam trochę oddano pieniędzy na zabytki. To się cieszę, bo powszechnie złożyliśmy 10 wniosków i żaden zabytek nie dostał. Teraz 3 obiekty zabytkowe dostały na kwotę łączną prawie 2 miliony złotych. Kościół Świętego Stanisława na Starym Mieście uzyskał 1 300 000. Parafia kościoła, znaczy ten plebania przy parafii Matki Boskiej Bolesnej na Starych Piaskach dostała 498 tysięcy. I na remont kwater wojennych na cmentarzu żydowskim dostaliśmy 100 tysięcy złotych. Razem prawie 2 miliony złotych, czyli na 10 wniosków 3 uzyskały finansowanie. To bardzo się z tego cieszymy, ale znowu za to nie poprosimy, nie zapłacimy za prąd i nie robimy, więc się cieszymy z tego bardzo. Ale nie zmienia to tej sytuacji, że dalej mamy kasy na najdrobniejsze rzeczy. No i czasem mieszkańcy atakują ci, pewno pan się cieszy, że mnie atakują mieszkańcy o to, czemu nie pokoszone, czemu tam nie posprzątane. No i ja nie wiem, że rząd mi nie dał, no to ludzie się, a wie pan, no to jak pan się stara, no to niech pan pomoże tam wśród tych swoich i przekona ich, żeby nam nie zabierali tych pieniędzy, tylko dali więcej na utrzymanie miasta. Bo też taki zarzut tam jest na panie, to po co bierzecie pieniądze na jakieś tam remonty czegoś, a nie wykorzystujecie ich na porządek w mieście, on jest najważniejszy. Ale nie da się tych pieniędzy przerobić na pieniądze na porządek. No i to jest problem. Także tu się akurat cieszę, podkreśliłem, zapomniałem powiedzieć, że to rządowy program ochrony zabytku. Żeby pana też nie urazić, bo co trzeba oddać, to trzeba oddać. No znowu nasz budżet troszkę się wzbogaci, będziemy mieli ten budżet niesamowicie, że tak powiem, rekordowy w tym roku. Faktycznie tych środków będzie ogromnie dużo, co nie znaczy, że będziemy mieli do PR, nie wiem, bo na drobny wydatki trafią. No i pytanie jest, czy remontować kolejne te inwestycje, robić, jak potem to trzeba utrzymywać znowu.
Zanim udzielę panu głosu, szanowni państwo, z tego co wiem, tutaj biuro rady poinformowało, że musimy wypracować, przegłosować może tą odpowiedź albo nową, ponieważ musi być dostosowana do mieszkańca. Panie, ponieważ musi być wystosowana do mieszkańca, więc proponuję przegłosować taką treść, że zgodnie z odpowiedzią tutaj pani skarbnik, nie wyrażamy zgody na obniżenie stawek podatku od nieruchomości, ponieważ stawki podatku od nieruchomości uchwalane są na cały rok podatkowy przed jego rozpoczęciem, zatem nie ma możliwości zmiany stawek na rok bieżący.
I
tyle. I bardzo proszę.
I w momencie, kiedy to moja wypowiedź dotyczy głosowania.
No, to słucham.
Panie Przewodniczący, mam dylemat w tej sytuacji, bo tak jak powiedziałem na samym wstępie mojej wypowiedzi, jestem za tym, żeby tych podatków nie obniżać.
A ja właśnie to powiedziałam.
Natomiast rozumiem, że w piśmie do zainteresowanej strony nie będzie uzasadnienia tego typu, które jest pani skarbnik.
Ja pisma sporządzać nie będę, także nie mogę panu obiecać, co będzie. My głosujemy na komisji tą treść, którą wskazałam i tyle. A ja
W takim razie proszę zapisać do protokołu tą treść konkretną i ja będę głosował za. W przypadku, jeżeli się te uzasadnienie ukaże, no będę miał dylemat w tym momencie.
To jest pismo do Rady, panie burmistrzu, także musimy przegłosować. Ta treść będzie, którą mówiłam.
Tak. Tylko ta treść będzie.
To była komisja.
Żeby nie było, że jesteśmy zawzięci. Uważam, że powinniśmy się odnieść do tego roku, że nie ma możliwości.
Dokładnie to, co powiedziałam i uzasadnienie, tak? Ponieważ stawki podatku od nieruchomości uchwalane są na cały rok podatkowy przed jego rozpoczęciem, zatem nie ma możliwości zmiany stawek na rok bieżący. Myślę, że to jest bardzo dobre uzasadnienie. Kto z państwa jest za? Dziękuję wszystkim obecnym.
A państwo wierzą resztę.
A my wiemy resztę. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy cały porządek obrad. Czy macie Państwo jeszcze jakieś bieżące sprawy tutaj z obecnego pana burmistrza, czy pani skarbnik?
Ja mam taką sprawę. Trzeba rozumieć, że to pismo pani, pani skarbnik będzie taką informacją przedprogową.
Jaką? Ja jej nie piszę, ja jej nie pisałam. Inaczej, pismo, które przyszło od mieszkańca, nie było do mnie. Ja miałam się ustosunkować tylko do treści tego pisma, natomiast jak będzie ostateczna, to będzie...
Pismo było do pana przewodniczącego Rady Miejskiej i generalnie do nas. Myślę, że już nie będziemy dyskutować na ten temat. Dokładnie. Szanowni Państwo, dziękuję pięknie za posiedzenie komisji.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.